kawiarnie śmierci to miejsca, w których ludzie spotykają się, by otwarcie porozmawiać o żałobie, którą przeżywają. Dla wielu z nas śmierć stanowi temat tabu. Jednocześnie odczuwamy śmierć zupełnie odmiennie, kiedy pojawia się daleko, niż kiedy pokazuje swoją twarz blisko nas, kiedy jest rzeczywistością, a kiedy jest fikcją. Kawiarnie śmierci są miejscem, gdzie możemy dowoli dyskutować o lękach dotyczących śmierci. Co robi edukatorka śmierci? Czy podczas kawiarni śmierci pije się herbatkę? A porozmawiamy o tym z Katarzyną Górewicz, która jest propagatorką kawiarni śmierci.
Między innymi.
No ale dzisiaj w takiej roli. A także z Agnes Tołoczmańską, edukatorką śmierci, ale także, i tutaj uwaga, stanatokosmetologiem.
Tak.
Młode kobiety będą ze mną rozmawiać o śmierci, bo rzeczywiście pani Agnes wydała książkę razem z Małgorzatą Węglarz Mamy trupę i co dalej. To nie chodzi o jakiś kryminał. Tu absolutnie potraktujemy tą książkę zupełnie poważnie. Zaraz o tym też powiemy. No i kawiarnia śmierci to też jest rozmowa o śmierci. Dzisiaj naprawdę rozmawiamy, jak rozmawiać o śmierci. To może, Kasiu, jeśli pozwolisz, zaczniemy od Agnes. Taka książka, widzę młoda kobieta przede mną. Skąd się to wzięło?
U mnie zaczęło się tak, że w wieku 13 lat zaczęłam się zastanawiać, co się właściwie dzieje, że ludzie kończą jako nagrobki na cmentarzu. Bo nikt o tym z dziećmi...
Albo urny,
ale no jakby nagrobek, widzimy nagrobek, jak albo kolumbarium. Ale właśnie nikt z dziećmi ani z nastolatkami o tym nie rozmawia, nie tłumaczy im. Ba, nie tłumaczy się nawet dorosłym. No to co tam, że 13-letnia dziewczyna gdzieś tam się zastanawia. No i ja zawsze się tak śmieję, że pierwszy pogrzeb, jaki widziałam w życiu, to na makiecie, że to dosłownie była makieta pogrzebu. Był mały karawan, mała trumna, mali żałobnicy i tak dalej. Więc nie wiedziałam, jakie są te pogrzeby, takie przyziemne, tak to byśmy nazwali teraz. Jak szukałam informacji, to albo było coś takiego w stylu kryminalistyki, właśnie jakieś kryminały i takie rzeczy, albo właśnie w drugą stronę jakieś takie paranormalne zdarzenia, jakieś duchy, jakieś, to raczej były takie artykuły. Nie było nic o takiej przyziemnej śmierci, takiej, która się dzieje.
Chcielibyśmy powiedzieć normalnej.
Tak, normalnej, naturalnej, taka, która się dzieje na co dzień, mimo że gdzieś tam jesteśmy przyzwyczajeni, że śmierć to wypadki, tragiczne choroby i jakieś karambole. No i właśnie, brakowało mi tego. No i dużo się nie dowiedziałam. I dopiero w wieku 17 lat, kiedy zmarła moja prababcia, ja pierwszy raz poszłam do prosektorium. I pierwszy raz się dowiedziałam, jak załatwia się pogrzeb. Bo chciałam być przy niej w każdym momencie jej odchodzenia, więc w prosektorium też. No i poszłam do tego prosektorium. Oczywiście z początku 20 minut stałam i się patrzyłam w podłogę, bo byłam przerażona, bo społeczeństwo mnie nauczyło, że mam się tego bać, mimo że na stole leżała moja prababcia, którą kocham do dziś. No ale trafiłam na cudownego technika sekcyjnego, który gdzieś tam chciał mnie oswoić, że dobra, skoro już tu jesteś, to w takim razie czujesz potrzebę pożegnania się z tą prababcią. No i tam zaczął mnie zagadywać. Bardzo, bardzo uprzejmy człowiek. No i ostatecznie zapytał się mnie, czy chcę zobaczyć jego kosmetyczkę. No ja jako dziewczyna 17-letnia mówię, pierwszy raz chłop mi proponuje, żeby mi pokazać kosmetyczkę. No jak ja mam odmówić? W ogóle nie wiem, czy mi się kiedykolwiek taka sytuacja jeszcze przytrafi. No i wtedy jeszcze nie wiedziałam, że patrzę na swoje przyszłe narzędzia pracy, ale właśnie tak było.
To w ogóle niezwykłe. No i Kasia, kiedy słyszysz taką rozmowę, to jest też jeden z tematów, myślę, że to ci może, nie chcę powiedzieć pomóc, ale właśnie o tym rozmawiacie w czasie kawiarni śmierci. Po prostu spotykacie się przy kawie, herbacie, ciastkach, celowo o tym mówię, i rozmawiacie o tym, co boli. Bo rzeczywiście tego, jak pożegnać babcię, u której wczoraj siedziałaś na kolanach, dzisiaj ona odeszła, ale wciąż jest tą samą prababcią, prawda?
Tak, ale jest tą ukochaną osobą.
Tak, bo może inaczej wygląda. Czasami mamy wrażenie, że za chwilę wstanie i się wygłupia trochę, że tam leży. Taki mamy, nie wiem, jak się zachować. Wiemy, że jeżeli teraz nie podejdziemy, nie przytulimy jej.
To, że to jest ostatni moment.
Tak.
A też się nie mówi o zmianach, jakie się w ciele dzieją po śmierci.
To za chwilę o tym, ale jeszcze chciałabym o tej psychicznej części. Kiedy w ten sposób ktoś mówi, taka młoda osoba, to może być przydatne do takich rozmów w kawiarniach?
Wiesz co, oczywiście i w ogóle tak mi się wydaje, że nam się trochę taka kawiarnia zadziała tutaj, słuchaj Małgosiu, bo to tak mniej więcej wygląda, że rozmawiamy o śmierci, a jesteśmy w trzy, tylko brakuje nam kawy i ciasta. Tak naprawdę.
Może na ten ja myślę, że dzisiaj wszyscy naprawdę to jest taki dzień przed Wszystkimi Świętymi, kiedy wszyscy jeszcze biegną na cmentarz jak mogą, żeby posprzątać, żeby tam jutro ładnie było, mówiąc. No o to nam wszystkim chodzi, tak? Musimy jakoś znaleźć, tak, potrzebujemy wewnętrznie, żeby koniecznie cię znaleźć. Przecież jutro jest wolny dzień, no moglibyśmy tam jutro posprzątać, ale trochę nie wypada, tak? Bo wszyscy przyjdą
właśnie,
raczej.
To jest zawsze to nie wypada, co tak, powiedzą tak. Inni.
Celowo używam tego słowa nie wypada, bo myślę, że wtedy koleżanki twoje mówią, no co ty tak i tak zostałaś, tak? Przecież to nie wypada, tak? Słowo nie wypada jest takim trochę wytrychem na nasze zachowanie, jak nie wiemy się, jak zachować. My, ludzie kiedyś mówili, że byli na przykład w prosektorium i oglądali swoich zmarłych.
Tego nie miałam.
Nie pamiętasz.
Takie, znaczy nie, chyba nie spotkałam się z kimś takim, ale na studiach mój przyjaciel spędził pół roku w prosektorium i malował obrazy i studiował po prostu ciała, bo to jest niesamowity obiekt tak naprawdę artystyczny, niesamowity model. Powstała piękna seria obrazów, które później wystawiał i on faktycznie siedział godzinami w tym protektorium i malował. Tak więc znam taką historię. Ale jako kogoś, kto opowiadał takie doświadczenie, że był w prosektorium, nie. Była na przykład historia takiego bardzo bliskiego odchodzenia, czyli pani, która opowiadała, jak towarzyszyła mamie do ostatniego momentu, była z nią, ale to było takie wszystko pogodzone w takim spokoju, bez szarpania się, bo tak naprawdę o to chodzi, bo przez to, że to, co ty mówisz, że nie mamy do czynienia z tą śmiercią, boimy się, ona jest tak daleko od nas, jest odcięta.
Nawet jak jest bardzo blisko, to ją odsuwamy, prawda?
No, nie chcemy i przez to nie wiemy, jak się zachować, jak ktoś odchodzi w naszym towarzystwie. Tak naprawdę potrzebny jest wtedy spokój. Nie, że spokojnie jakby jesteśmy z kimś bliskim, towarzyszymy mu, mówimy dobre rzeczy, gdzieś coś takiego dobrego, bo to nie ma sensu. Już
często też, to jest oczywiście też związane z religią, ale z naszym strachem. Tak. Kiedy osoba bliska odchodzi, wiele razy słyszałam takie słowa, no pozwólmy jej odejść, pozwólmy, żeby umarła. My mówimy nie. I teraz jest pytanie, czy te kilka minut, te kilka dni, czy może kilka miesięcy jest dla nas, czy dla niej. No ale to myślę, że trochę inna historia. Mówienie też o śmierci w sposób taki bardzo fizyczny, to o czym Agnes nam przed chwilą chciała powiedzieć, ja to przerwałam, ale myślę, że możemy do tego wrócić, jest dla nas trochę przerażające, bo też nie mamy nad tą, nie chcę powiedzieć żadnej kontroli, ale nie możemy mieć żadnego wpływu, choć myślę, że dzisiaj trochę też tak, bo jednak przecież czasami się pogrzeby odbywają w kilkanaście dni od odejścia, a osoba, która leży w trumnie, wygląda dokładnie tak samo jak w dniu śmierci. Tak dużo szczegółów nie chciałabym, bo też się zaczęłam trochę czytać twoją książkę i myślę, że też trzeba być na nią gotowym.
A ja uważam, że nie. Ja uważam, że to jest książka dla każdego śmiertelnika. I tak ją pisałyśmy z moją współautorką. Na tym nam zależało, żeby wreszcie to nie było ezoteryczne, wreszcie to nie było jakieś kryminalistyczne, wreszcie żeby to nie był bat na każdego uniwersalny, tylko żeby to... No ludzie nazywają to poradnikiem. Żeby to był poradnik, co dokładnie zrobić, co dokładnie się dzieje, bo właśnie teraz wszystko jest zamykane za drzwiami prosektorium. Zakłady pogrzebowe robią sobie co chcą, a my po prostu przez to, że się boimy, no to dobrze, że się zajęli, a później wychodzą jakieś sytuacje, że nie wiem, od takich najmniejszych, że mężczyzna miał całe życie wąsa i nagle w trumnie nie ma tego wąsa, albo na przykład przychodzimy na pogrzeb, a dziadek ma pomalowane usta brokatowym błyszczykiem, więc...
No aż tak, no.
Aż tak, właśnie o to chodzi. I musimy się otworzyć na ten temat, bo przecież dotyczy nas każdego, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Nie oddalajmy się od naszych bliskich, bo to są dalej nasi bliscy. I ze śmierci zrobiło się taki ogromny straszak. Popkultura też robi swoje horrory, robią swoje i wszystkie różne inne rzeczy.
Ja myślę, że taki biznes cały około pogrzebowy też temu sprzyja, bo najlepiej jest zapłacić i mieć święty spokój.
Tak. Bo ludzie nawet nie wiedzą, o co zapytać, czego mogą oczekiwać od takiego zakładu. Nie wiedzą, że nie muszą wybierać pierwszego, lepszego zakładu, że mogą wyjść z zakładu, jak im coś nie pasuje. I myślę, że moją książkę najlepiej podsumowuje ten podtytuł, który wszyscy omijają, czyli od umierania do pochowania. Dosłownie o tym jest ta książka. Od samego momentu śmierci.
Kilku dni. Ja rzeczywiście wiem, że to jest proces bardzo trudny, ale jeżeli raz przez niego przejdziemy, to drugi już jest dużo łatwiejszy, dużo prostszy. Też dobrze mieć, to może dziwnie zabrzmi, chciałam powiedzieć, zaprzyjaźniony zakład pogrzebowy.
Ale to tak
to
samo
jak... To zabrzmiało trochę dziwnie, ale pomyślałam sobie, że jeżeli w jakimś się poczujemy bezpiecznie, ktoś nam powie, że możemy w ten sposób się zachować, albo winny.
No albo nie uciekają od naszych pytań.
Tak, nie uciekają. To jest też bardzo ważne.
Ale właśnie, ja lubię tak porównać do takich przyziemnych spraw. Tak jak mamy ulubionego fryzjera albo zaufanego dentystę, to dlaczego nie mieć zaufanego zakładu pogrzebowego? Dlaczego?
No.
Może to jest zaskakujące mówić o tym, ale być może rzeczywiście to, co Agnes mówi, że tak prosto, bez żadnego owijania w bawełnę, to jest chyba niezwykłe. Tobie też na tym zależy, żeby właśnie, w czasie kawiarni tak to się odbywało.
Tak, właśnie dokładnie to jest tak naprawdę idealne podejście, bo niejednokrotnie boimy się zadawać pytań. Różne rzeczy nas interesują, tak? No bo śmierć jest ciekawa, bo to jest ten temat, który, no nie wiemy, co będzie, tak? No w zależności od tego, jakiego jesteśmy wyznania i tak dalej, możemy przypuszczać, jest to ułatwione poprzez religię, no ale nadal nie wiemy, co jest. A kawiarnie śmierci pozwalają na zadawanie pytań różnego rodzaju, na dzielenie się odpowiedziami, przemyśleniami też na ten temat. Co jest, czy na przykład, no tak jak mówiłam, jedną z ulubionych takich pytań, które wywołuje dużo emocji, czy jesteś przygotowany na śmierć? Bo wiele ludzi jest przygotowanych na śmierć. Wiedzą dokładnie, co będzie krok po kroku, jak będą wyglądać. To jest niesamowite, ale nie przyznają się do tego, no bo kto z tobą porozmawia o tym, jak chcesz być ubrana, albo jaka muzyka będzie?
Bo ci powiedzą, a nie mów, odpukaj, już tak. Nie. I panika. Ja w ogóle też byłam organizatorką kawiarni śmierci. Ja to wzięłam jeszcze to podciągnęłam wyżej, bo jedno z takich spotkań zrobiłam po prostu w zakładzie pogrzebowym. I ludzie mogli sobie zajrzeć do trumny, mogli wziąć urnę do ręki, mogli z pracownikiem tego zakładu porozmawiać. Także to było fantastyczne, bo nagle ci ludzie mogli wejść do zakładu bez tego ciężaru traumy, że oni przychodzą i załatwiają coś dla jakiejś konkretnej osoby, bliskiej sobie osoby. Więc naprawdę to otwiera i naprawdę warto nie unikać tego tematu i właśnie podejmować go, jak nie mamy jeszcze tego ciężaru na plecach. Bo jak już mamy ten ciężar i ta strata się zadziała, no to wiadomo, że psychicznie będzie nam trudno i to jest taki moment, że nawet trudno jest podejmować decyzje w takim stanie. Więc warto się nad tym zastanowić wcześniej, bez tego widma.
No to niezwykłe, bo z jednej strony wciąż się rzeczywiście no boimy, nie wiem tak do końca dlaczego, bo przecież wiemy, że jednak to wszystkich nas czeka. Dobrze jest, jeżeli przez to przechodzimy, no nie chcę powiedzieć jak najłagodniej, bo przez to nie mamy na to wpływu, ale żeby te rzeczy, które się muszą zadziać, one się zadziały jak najłagodniej, bo przecież musimy zorganizować ten pogrzeb. Ja myślę, że to, że jest ten cały, użyję tego słowa przemysł, to z jednej strony jest bardzo dobre, ale nie róbmy wszystkiego, żeby ten przemysł nas wyręczał.
Zabierał nam te ostatnie chwile. O tak.
To ostatnie chwile, tak. To też jest bardzo ważne i tu się możemy tak dowiedzieć krok po kroku.
Tak,
można
tak.
Naprawdę na najtrudniejsze pytania. Ta książka jest w ogóle tak dostępna, czy jakoś
tak,
przez internet?
Tak, jak najbardziej. Jest dostępna w Empikach, jest dostępna w internecie.
Można ją sobie kupić i po prostu jest też taki przystępnym językiem napisana, z tyle, co się zdołałam dowiedzieć.
Na tym nam zależało bardzo mocno.
Że mało tego, ja nawet mam takie czasami wrażenie, że gdzieś jak to przeżyłyście same w jakiś sposób, to trochę nas przez to też jak za rączkę prowadzicie, żeby to też było łatwiejsze.
Tak, ja bardzo często powtarzam, że my tą wiedzę musiałyśmy wydrzeć. Czy to branży pogrzebowej, czy to gdzieś odnaleźć, wygrzebać ją, ironicznie tak powiem. Ale no ciężko było zdobyć tą wiedzę, więc zależy nam na tym, żeby już ludzie nie musieli tak wyrywać tych wiedzy i nie musieli tak częściowo sobie znajdować, tylko żeby faktycznie mieli wszystko to, co to, co jest istotne i właśnie od przygotowania ciała, po wybór nagrobka, po wybór kwiatów, no wszystko. Wszystko, co sobie można pomyśleć, że mogłoby się zadziać przy pogrzebie, no to jest w tej książce.
Też jest bardzo ważny moment. Ja wiem, że dzisiaj z różnych powodów, na przykład trumny nie są zakopywane przy ludziach. Mhm. Prawda? Jest tak się zrobiło, żeby było szybciej, żeby było jakoś sprawniej. Chociaż dobry zakład pogrzebowy pyta, zakopujemy czy później. I ja sama miałam taką sytuację, że myśmy się umówili, że będzie to na naszych oczach, po czym panowie, nie zasypując grobu, kładą kwiaty i nauczyli się na moją prośbę, że ja jakby trochę innej usługi oczekiwałam. Nie wiem, dlaczego w ogóle o tym pomyślałam, bo no ale wtedy to przyszło do mnie. Chciałam, żeby to było na moich oczach, nie? Bo to oczywiście już o legendach różnych nie będę mówiła, ale to nie o to chodzi, bo też wokół całej tej fabryki, i tutaj celowo tego słowa użyłam, jest mnóstwo legend o tym, że może być trumna podmieniona, że takie różne
tak,
rzeczy.
Tak, tak. Zwłaszcza, że my jako kraj bardzo lubimy zabobony, jakieś miejskie
tak,
legendy.
Tak, lubimy teorie spiskowe. Ja już nie o tym mówię, tylko ja mówię, że jest coś takiego, nie wiem, czy też strasznie się boję dzisiaj używać niektórych słów, ale to chyba jestem takim reprezentantem wielu strachliwych. Że jednak no, mamy w sobie pewne rzeczy, których się bardzo boimy, ale ja myślę, że jest coś takiego magicznego w tym zakopywaniu, w takim tym procesie, który jest z jednej strony bardzo trudny, to rzucanie piasku, prawda?
No to ja mogę to nawet nazwać i myślę, że się pani ze mną zgodzi, że pogrzeby to jest rytuał przejścia.
Jest to rytuał przejścia,
z którego coraz częściej w świecie współczesnym rezygnujemy. W momencie, kiedy rezygnujemy z tego rytuału przejścia, zaburzamy swoją żałobę. Czyli ten okres, kiedy musimy się oswoić ze swoją stratą. Więc prowadzi to do wielu takich negatywnych konsekwencji. I właśnie, a to niby tylko pogrzeb. Niby tylko takie...
No, a to aż pogrzeb.
A to aż pogrzeb. To jest, ja zawsze mówię, że pogrzeby to jest bardzo ludzka rzecz. Taka czysto ludzka. Taka aż, no, bardziej ludzkiej sprawy niż pogrzeb nie ma. Bo właśnie, to jest taki rytuał przejścia dla nas. Zwierzęta też mają swoje, tak jakby, pogrzeby, ale to dla ludzi najważniejsze jest, żeby ich zmarły nie leżał gdzieś na chodniku i się nie rozkładał, tylko faktycznie, żeby było to miejsce, do którego można wrócić, kontemplować, pomodlić się, czy co tam kto potrzebuje, porozmawiać z tym zmarłym. Więc to są istotne sprawy, ludzkie bardzo.
No właśnie o tych rytuałach przejścia zapominamy. One oczywiście w religii są bardzo dobrze wypunktowane, prawda? Płaczki, śpiewy, zależy od jakiej religii, ale to, że się spotykamy przy zmarłym, my dzisiaj trochę jesteśmy tego pozbawieni, bo wiadomo, z różnych powodów. Nawet boimy się, żeby zmarły, żeby nasz bliski ktoś umierał w domu, prawda?
Tak,
nie wiem, czy
bardzo.
Macie takie, że się ludzie boją. Z jednej strony ci, którzy odchodzą, bardzo by chcieli w domu,
tak.
A z drugiej strony ci, którym ktoś odchodzi, trochę się boją tego, nie chcą tego. No bo jak potem w tym pokoju mieszkać? Jak potem w tym łóżku spać? To takie, ale to już jest osobna rzecz. O tych rytuałach przejścia też rozmawiacie.
Tak, rozmawiamy o takich właśnie, bo to jest coś takiego osobistego, co nam ułatwia, bo człowiek jest jakby taką istotą, której jest... Bezpiecznie się czuję w takiej ramie i rytuał, każdy jeden rytuał, czy to jest zaślubiny, czy to są chrzty w różnego rodzaju religiach i tak dalej, to są właśnie takie momenty bardzo ważne. No pogrzeb, to tak jak mówiłam też przy ostatniej rozmowie, to jest coś, co nas wszystkich czeka. Tak? Już nic nie możemy zrobić. Wszyscy tego doświadczymy. Czyli myślę, że można się też na to przygotować, żeby tego nie odsuwać. Temu jakby służą też kawiarnie, że no to jest jedyna pewna rzecz w swoim życiu, tak naprawdę. I możesz jakoś odpowiednio sobie to skonstruować, gdzieś w głowie zbudować jakiś taki konstrukt. I tak jak ty mówisz, że to jest bardzo ważny rytuał przejścia, to zamykanie, bo to jeżeli już się pogodziliśmy z odejściem tej osoby, ona jest w trumnie czy w urnie, zostaje zamknięta, czyli jakby zamyka nam się tutaj ta książka jego życia, tylko że...
I nic już na to nie poradzimy.
Już
musimy ją zamknąć, tak?
Musimy ją zamknąć i to jest też takie, no to jest sposób uczenia się też z obchodzeniem, tylko co jest ciekawe ze śmiercią, bo boimy się śmierci, że to jest koniec. Ale na przykład jest taka książka, tytuł dokładnie pamiętam, Baśnie Matki Śmierci. Tam są różnego rodzaju historie, opowieści, bajki dotyczące śmierci. I na przykład jedna z baśni opowiada o tym, że śmierć może być, dla jednego jest to koniec, a dla kogoś innego jest początkiem. Jeżeli na przykład ścinamy drzewo, ścinamy zboże, no to jakby ono umiera w pewnym sensie, ale z tego zrobimy chleb, ktoś będzie jadł. Czyli to jakby nam się zamyka. Możemy na śmierć, i temu służy kawiarnia, że na śmierć możemy inaczej spojrzeć. Ja zawsze mówię, że się spotykamy, słuchajcie, no do śmierci to poprowadziła do tego, że się spotkaliśmy. I w ogóle obcy ludzie ze sobą się spotykają i rozmawiają. Niektórzy się zaprzyjaźniają, bo też spotykają się i do tego doprowadziła nas śmierć. Tak? Bo te spotkania i te rozmowy, nie?
No, ja też pamiętam taką sytuację, już jako dorosła kobieta. Pamiętam, że kiedy zaczęli odchodzić moi, nie wiem, wujowie, i myśmy się po prostu spotykali całą rodziną. Gdzieś w dzieciństwie się widzieliśmy, potem przez całe lata, i pamiętam, na jednym z pogrzebów uświadomiłam sobie, że po prostu wujek nas wszystkich skrzyknął.
Właśnie.
Żeby też umieć to
docenić.
Tak,
jak najbardziej. I nie robić tego zmarłego takiej okropnej maszkary. Że wstanie, że zabierze, że nie może przez niedzielę przeleżeć, bo ktoś zaraz umrze. Pamiętajmy, że to nadal jest nasz bliski. To, że jego ciało się zmieniło, bo wydarzyła się śmierć, no to nie znaczy, że to nie jest nasz tata, wujek, mama, siostra i tak dalej. I nie róbmy z naszych bliskich straszaków, bo jakby to już powinno się skończyć. To już powinno gdzieś tam być wsadzone między bajki.
Ale ja to już z dzieciństwa próbuję sobie przypomnieć, bo ja jako mała dziewczynka, jak byłam u moich dziadków na wsi, to jak się zdarzył gdzieś w okolicy pogrzeb ich znajomych, bliskich, takich dalszych, ich znajomych, nie przecież moich, nie rodziny, no to ja kilka razy tam z kościoła przecież się prowadziło na cmentarz. Z tego kościółka na cmentarz to kawał drogi. I to przez całe to miasto szedł. No, myślę, że dzisiaj jest kaplica, no, to już nikt nie chodzi. No ale to w latach 70. tak było. To już dawno od tego zrezygnowaliśmy.
Ale w ogóle jeszcze do niedawna przecież zmarłych się żegnało w ich własnych domach. I to było normalne.
No nie w miastach. Myślę, że od dawna w miastach to się nie dzieje.
Tak,
nie?
Ale jakby patrząc na to, ile faktycznie czasu od tego minęło, to nie jest dużo. To nie jest na tyle, żeby aż taka wielka zmiana się wydarzyła, a się wydarzyła. Ta komercjalizacja pogrzebów jednak gdzieś tam nas odsunęła, a kiedyś, tak jak mówię, normalne było to, że ten zmarły był w domu, żegnał się z rodziną, tak faktycznie, każdy miał moment, żeby się z tym zmarłym pożegnać. I taką pozostałością po tym w polskim prawie jest prawo mówiące o tym, że zmarły może być 3 dni po zgonie jeszcze w domu. No i tutaj różnie sobie to ludzie załatwiają.
No to ciekawe, tak? No bo przyjeżdża karetka, albo przyjeżdża zakład pogrzebowy i zawsze jest zabierane ciało. Nikt o tym, myślę, że nie wie.
No mało osób wie o tym. I właśnie to jest kolejny powód, dlaczego powstała moja książka, bo ona odpowiada na takie pytania. I powiem jeszcze coś więcej. Teraz w dobie już kremacji, gdzie współczesna kremacja w Polsce jest dostępna, a nie jest też dostępna od dawna, bo jest dostępna od lat 90. No to czasami bywa tak, że rodzina woli tą urnę mieć przez 3 dni, a nie zwłoki, nie ciało tego zmarłego, więc można i tak się umówić.
A to myślę, że tego też większość naszych słuchaczy nie
wiedziała. No i właśnie powstała ta książka i ona jest pełna takich rzeczy, które dla nas jako autorek są oczywistą oczywistością i dla mnie jako edukatorki o śmierci to jest moja codzienność. A ludzie nie wiedzą. A może by chcieli akurat?
No myślę, że ludzie też nie wiedzą. Jeżeli są osobami religijnymi, to też nie wiedzą. Muszą się dopytać, są zdziwieni, że w jego własnej parafii, która jest na przykład w centrum miasta, mogą poprosić o mszę żałobną. Nie muszą tego robić w kaplicy cmentarnej, ale mogą zrobić mszę żałobną z wystawieniem zwłok. O czym też nie pamiętamy, nie wiemy, boimy się o to zapytać. No bo na pewno, skoro wszyscy, większość naszych znajomych ma pogrzeb w kaplicy cmentarnej, więc na pewno tego w kościele nie można zrobić i że też nie można trumny otworzyć. To są też takie rzeczy, o których nie wiemy, a ponieważ nie wiemy, no to niektórzy, ci co wiedzą, to chętnie z naszej niewiedzy korzystają, zamykają, nie utrudniają, tak?
Nie. Jak zakład powie, że ma być w kaplicy przy cmentarnej, no to jest w kaplicy przy cmentarnej.
A to można u siebie zrobić. Myślę, że wielu naprawdę, dla wielu to byłoby ważne, żeby to było w kościele. Tam spędzili przecież mnóstwo czasu, szczególnie pod koniec życia i to jest dla nich bardzo ważne miejsce i dlaczego im to odbierać, prawda?
No właśnie, to tak jak można by było tak naprawdę w przeciągu tych 3 dni zrobić pożegnanie wśród rodziny w domu. Też w takim ważnym miejscu dla człowieka. Jego własny dom, jego bezpieczna przestrzeń.
No, bo to jest chyba pytanie, jakbyśmy my chcieli, żeby z nami zrobiono, tak?
Tak, no właśnie.
Czy chcielibyśmy spędzić te ostatnie 3 dni w domu?
Tak, wśród swoich bliskich. No właśnie. I ja właśnie jestem za tym, żeby ludziom dawać ten wybór, żeby ich nie zamykać, żeby te drzwi od prosektorium i od zakładu pogrzebowego nie były tak zamknięte na 3 spusty.
Tylko oni się boją chyba, nie? To jest cały czas ten sam problem.
I oni nie lubią. Ojej, oni strasznie nie lubią. Ja się śmieję, że jestem bardzo nielubiona w branży pogrzebowej.
Bo ciągle tylko przynoszę kłopoty, tak?
Tak, no tak. No tylko chodzi, gada i ludzie później chcą. Chcą jakieś rzeczy w ogóle. Co to ma być? A ja uważam, że usługi zakładu pogrzebowego to jest jak każda inna usługa i możemy sobie zażyczyć, że ta usługa ma być wykonana oczywiście zgodnie z prawem. Ja mówię, że tutaj o takich przypadkach zgodnie z prawem, że może być wykonana inaczej, bo to jest usługa. Jakby możemy to tak uprościć.
I wtedy być może będzie łatwiej żądać niektórych rzeczy.
Tak.
Ale no właśnie, bo to jest bardzo dobre, co ty mówisz, bo to jest przestawienie takiego myślenia w głowie, nie? Że to ja, no tak, no śmierć,
Zmiana perspektywy.
I mogę też wymagać. To nie jest już taki dramat, żeby wszystkim się zamykam i, bo co, na co ja zwracam uwagę, że to jest takie, tylko żeby odhaczyć. Żeby to już wszystko załatwić, żeby to już ktoś zrobił, żeby coś tam... No ale to lepiej nam wtedy jest. Lepiej,
ale później nam jest z tym lepiej, prawda?
A później takie osoby do mnie przychodzą i piszą do mnie wiadomości, zakład zabrał mojego dziadka, co się z nim dzieje? Czy oni mu robią krzywdę? I tak się w ogóle zaczęło całe to moje edukowanie, że ja na początku otworzyłam bloga z ciekawostkami, a ludzie zaczęli pisać takie rzeczy, co się dzieje z moim bliskim, czy robię mu krzywdę, co się będzie teraz działo, bo nie czuli, że mają przestrzeń, żeby zapytać się o to zakładu, który wybrali, któremu płacą za to, żeby pogrzeb się wydarzył, więc no ja tak zawsze mówię, że ja tanatokosmetologiem zostałam, bo chciałam, a edukatorką o śmierci zostałam, bo taka była potrzeba. Do tego byłam potrzebna i się tym zajęłam.
Proszę Państwa, właśnie w dzień przed Wszystkimi Świętymi i dniem zadusznym właśnie o takich trudnych sprawach porozmawialiśmy w sposób niezwykle normalny. Sama się przyłapałam kilka razy, że trochę się gryzę w język, bo nie wiem, jakich słów użyć, bo niektóre wydają mi się, że nie pasują. A właśnie chyba też się troszkę nauczyłam, że można przynajmniej próbować mówić o tym normalnie, bo to część naszego życia. Bardzo dziękuję, że panie, chciałam powiedzieć prosto z cmentarza, ale prawie tak było, przyszły do mnie, bo rzeczywiście ten dzień, no jednak to, że chcemy uporządkować te nasze cmentarze tuż przed, no akurat to może nic z tym złego nie ma, bo przecież pamiętajmy, że też na cmentarz przychodzą inni, chcieliby mieć spokój, a nie wielkie sprzątanie właśnie w tym dniu. Chciałabym powiedzieć, spotkajmy się jutro na cmentarzu i chyba to też nie jest jakieś takie strasznie głupie, bo się rzeczywiście spotkamy jutro. Na cmentarzu, może z lekkim uśmiechem, może ci, którzy są po tej drugiej stronie, patrzą na nas i właśnie gdzieś nam podpowiadają, przestańcie być tacy sztywni koło tej... Specjalnie tego użyłam słowa. Dzisiaj też się uczę, chociaż przez tych kilkanaście minut. Agnes Tołoczmańska, edukatorka śmierci oraz Katarzyna Górewicz, prowadząca kawiarnię śmierci, były naszymi gościniami. Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję.